Teraz już możemy rozmowę rozpocząć. Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Solidarności w Gorlicach. Dzień dobry.
Dzień dobry. No tak, wspomniałeś, jesteśmy szefem Solidarności w Gorlicach, ale również całego okręgu, oddziału. Nowy Sącz,
zaraz to zweryfikujemy, tylko jeszcze jakby panu włączyć mikrofon, to wtedy lepiej byłoby słyszeć, co nie? Dobrze, to jeszcze raz wróćmy do tego wywiadu, bo Krzysztof Kotowicz, przewodniczący Solidarności w Gorlicach, poprzedni gość Daniel Markowicz podkreślał, że Solidarność w Gorlicach ma dużą historię.
Tak. To znaczy nic nie odróżniamy się od tego, co było w innym częściach kraju. 79, 80 rok. To tak jak i w wielu miejscach, jak i w Gdańsku czy na Śląsku, również tu w Gorlicach budziła się Solidarność. Pojawili się ludzie, którzy byli zainteresowani z jednej strony poprawą życia, warunków życia mieszkańców, ale pracowników, ale również te potrzeby, oczekiwania niepodległościowe. Tu zawsze było to nierozłączne. I od samego początku, w 80 roku, doszło do zawiązania komitetu tego organizacyjnego. Powstało najpierw w Gliniku, ale to szybko się rozbiegło na inne zakłady. Na terenie Gorlic, Forest, Glimar, Oświata, ale też rzemieślnicy, no w zasadzie w każda dziedzina i kilka tysięcy tu, no niby nie takie duże Gorlice, ale kilka tysięcy ludzi Solidarności tu było i to wszystko żeśmy też przeżywali, co i działo się w innych regionach. Na swój sposób mieliśmy swoich internowanych, swoich działaczy, swoje postaci, swoje problemy.
Mówi pan przewodniczący o kilku tysiącach, a teraz, bo powiedział pan w czasie przeszłym, mieliśmy kilka tysięcy członków, działaczy Solidarności w regionie gorlickim, to już przeszłość?
To znaczy, na pewno nie ma tej skali, ale to jest tak jak i w całym kraju. W kraju mamy, Solidarność skupia ponad 600 tysięcy członków i tutaj no, proporcjonalnie też w Gorlicach no, jest to ponad 1000 członków w około 17 organizacjach. No niby to nieduża ilość, ale to jest taki trzon właściwy, ale też jest zainteresowanie nadal.
Jest zainteresowanie, mimo że wielki przemysł w dużym stopniu albo się bardzo skurczył, albo w ogóle opuścił Gorlicę.
To jest prawda i to jest powiązane tutaj, no bo związki zawodowe działają przede wszystkim w zakładach pracy. Nie ma zakładu pracy, nie ma związku, więc my zawsze wspieramy nasze oczekiwania czy roszczenia w stosunku do pracodawców czy właścicieli są takie wyważone, umiarkowane, gdyż no, żeby był związek zawodowy, tu nam chodzi o Solidarność, no musi być zakład pracy. No i zakłady się skurczyły, czy nawet największy Glinik w Gorlicach, który skupiał te 7 tysięcy, dzisiaj w różnych spółkach po przekształcenia może tam być z 2 tysiące, no i też ta organizacja ma te ponad 500 członków, prawda, proporcjonalnie, ale cały czas jesteśmy, tak?
Cały czas państwo są, pracują. Jeden temat, wokół którego wczoraj krążyłem, chodząc po Gorlicach, to jest temat rafinerii. Temat, który wydaje się, że mało kto chce mówić, co się stało z rafinerią w Gorlicach.
No tak to wygląda, że gdzieś ryby nabrały wody w usta, jak to się mówi, i cisza.
Bo natomiast ja pamiętam, przybiera formę jakiejś zmowy milczenia się tutaj.
No jest
przyjeżdża.
Pytanie, czy ktoś jest tak mocny, że to tak cicho jest, bo jest to niepokojące. Jest to niesłychane, że pierwsza rafineria na świecie i pierwsza, która upadła. Więc to nie jest normalne zjawisko. Myśmy i protestowali, bo też tam była organizacja związkowa w okresie funkcjonowania. Od 80 roku w zasadzie do ogłoszenia upadłości, to tam organizacja działała, nie? I myśmy starali się wpływać, rozmawiać i na warunki, i zatrudnienie, czy szukać możliwości przekształceń. I sprowadzało się tutaj i polityków różnych, i odbywało się i z syndykiem rozmowy. No niestety nic to nie dało nasze możliwości jako związkowców tutaj są za małe, tak? Tu trzeba już i wielkiej polityki, chociaż to jest...
Historia upadku rafinerii to jest już dekadę temu, bo to jest rok 2008, kiedy oficjalnie przestała działać, a już nie produkowała znacznie wcześniej, ale mimo, że to już ponad dekada, to pan przewodniczący jakby swego czasu na bieżąco patrzył, jak to się dzieje.
Tak, ja staram się jakoś interesować. Dzisiaj mniej, bo nie mam narzędzi, nie mam wpływu, więc nie bardzo mam co z tym zrobić. Owszem, interesuję się na zasadzie rozmów, pytań. Pytam samorządowców, pytam polityków. No, z właścicielami kilka lat temu udało się spotkać. To jeszcze tutaj takie spotkanie senator Kogut organizował. Nawet były wizje jakieś rozwojowe. Niestety z tych wizji na dzień dzisiejszy to nic nie wyszło. Natomiast dostaliśmy, no, że tak powiem brzydko, trochę smrodu, bo nam zaczęto zwozić do Gorlic na rafinerię składowiska odpadów niebezpiecznych i to było zagrożenie i to samo społeczeństwo zaczęło reagować, nie?
Chociaż słusznie. Cały czas jest pytanie, czy mieszkańcy Gorlic wiedzą, co przyjeżdża, co jest składowane, w jakiej ilości i czy już na pewno zostało wywiezione, czy jeszcze nie?
W mojej wiedzy wynika, że to przestało się... jakby nie ma nowych transportów. To, co było, zostało zidentyfikowane. Podobno określono osoby czy firmy, które są odpowiedzialne za to. Natomiast i podobno, znowu mówię, część tych niebezpiecznych materiałów została wywieziona. Ale tutaj nie czuję się kompetentny do końca. Myślę, że tutaj bardziej włodarze miasta czy burmistrz powinni nad tym czuwać, służby ochrony środowiska.
To myślę, jeszcze że zanim do nich, to, co się dzieje teraz na terenie porafineryjnym, bo tam, jak rozumiem, to jest kilkadziesiąt hektarów, które w zasadzie w tej chwili stoją puste.
Tak, i to niszczeje, i tu mamy duży problem. Owszem, jest tam ileś podmiotów gospodarczych niedużych, które to podnajmują lokale, budynki i tam prowadzą jakąś działalność. I to, z tego co wiem, podlega tam jakimś nadzorowi, normalnie na zasadach gospodarki i naszych służb, czy tam sanepidu, czy innych, ochrony środowiska. I o to jeszcze się tak bardzo nie martwi. Natomiast jest problem na pewno z całym urządzeniem, ze składowaniem. No, są tam zbiorniki, które lata lecą. To korozja robi swoje i tu jest niebezpieczeństwo, co za jakiś czas. Co może z tym być? Kto będzie odpowiedzialny za uprzątnięcie tego?
Myśli pan, że to, że w Gorlicach upadła rafineria, to był przypadek? To było bezwzględne prawo wolnego rynku, czy inni szatani byli tam czynni? No,
ja myślę tutaj, ja mam za mało danych, bo jestem za małym człowiekiem, żeby mówić o jakichś konkretach, natomiast tak pan redaktor powiedział, co myślę? Myślę o tym, że to nie mogło być przypadku, nie? Zadłużenie wzrastało, obserwowałem to, czy już nawet po upadłości spotykałem się z pracownikami z rafinerii, którzy naprawdę chcieli reaktywować, tworzyć coś, jakiś nowy podmiot na gruncie tej upadłości. To się nie udało, ale oni pokazywali, jak przykładowo materiały, które do słynnego hydrokompleksu przychodziły i przechodziły przez jedną, drugą, trzecią podmiot gospodarczy, zanim trafiały. Więc plan, biznesplan jakby sobie, a wykonanie sobie, te koszty były całkiem inne. Z drugiej strony to cały czas była spółka Skarbu Państwa, to właściciele gdzieś tam byli, to były rady nadzorcze i ten nadzór. Gdzie ten nadzór był? Jak on wykonywał swoją robotę?
To, żeby powiedzieć, kto ten nadzór wykonywał, to zdaje się, że w kluczowym momencie dla historii rafinerii w Gorlicach jedną z członkiń rady nadzorczej była żona pana premiera Oleksego. Dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie tak. Tyle, że nie bezpośrednio tutaj w rafinerii, tylko jakby w spółce, która nadzorowała już później samą rafinerię. Ale pośrednio tak.
Pośrednio nadzorowała. Tutaj Lotos miał swoje udziały. Zdaje się, pod koniec Lotos miał ponad 90% akcji rafinerii w Gorlicach.
Tak, to prawda. Więc no, tym bardziej to wszystko dziwi, że to miało się rozwijać tutaj i to miało rację bytu i były plany i w normalnych warunkach gospodarczych i zdrowej gospodarki uważam, że to powinno funkcjonować do dziś, bo z jednej strony ta wartość kulturalna, ale z drugiej strony to się ma bronić, tak? Tak jak tu wspomniano, te zasoby gdzieś i ropy, ale też jest prowadzono z innych zakątków kraju.
W Płocku jest wielka rafineria, a nikt dotąd nie słyszał o jakichś olbrzymich złożach ropy pod Płockiem.
No, różnie to jest. No to kwestia przerobu, tak? No, z jednej strony można wydobywać na miejscu, z drugiej strony dzisiaj się sprowadza też. Ważne przetwarzanie, nowe technologie, wykorzystywanie. No.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy oceńmy 4 lata dobrej zmiany. Czy dobra zmiana jakoś zmieniła i rynek pracy, i życie pracowników w Gorlicach?
Niewątpliwie miała wpływ bardzo duży. Ja osobiście bardzo pozytywnie oceniam, szczególnie pierwsze 2 lata tutaj, tej dobrej zmiany, jak pan powiedział. Zresztą spełniły się postulaty, czy nasze oczekiwania jako ludzi Solidarności. Nie? Przywróciliśmy mówię w cudzysłowie my, ale za naszym staraniem, współpracą z rządzącymi na tym etapie, choćby przywrócenie wieku emerytalnego. Uporządkowano rynek chociażby pod ustalenie płacy minimalnej dla umów zleceń. To jest bardzo ważne, nie? Bo ludzie zarabiali 5-6 zł na umowę zlecenie i to było wszystko w porządku. To było nieludzkie, niewłaściwe. W tym momencie jest to uregulowane. Ta płaca minimalna jest, to reguluje. Natomiast w terenie powiatu gorlickiego no, trzeba powiedzieć, że bezrobocie też spadło. Mamy te około 4%, nie sprawdzałem powiedzmy dziś czy wczoraj, ale w tych granicach się to kształtuje, więc jest to bardzo dobrze, gdzie my no, w Małopolsce mieliśmy swego czasu najwyższy poziom bezrobocia.
Tylko pozostaje pytanie, czy bezrobocie jest tak niskie dlatego, że miejsc pracy przybyło, czy dlatego, że bezrobotni wyjechali?
Bardziej to drugie, bo trochę się rozwija, tworzą się, tutaj ludzie są zaradczy, przedsiębiorczy i nowe inicjatywy powstają, natomiast niewątpliwie, bo mam mnóstwo znajomych, z jednej strony ucieczka do dużych miast, ludzie wjeżdżają często na studia, czy po prostu duże miasta, aglomeracje, gdzie łatwiej o tą pracę, no i też trochę lepsze opłacę niż u nas, ale też im bardzo dużo ludzi wyjechało za granicę, szczególnie młodych. Część z własnego doświadczenia znajomych widzę, że po kilku latach wracają. Więc ja uważam, że należy podjąć działania. Nasze państwo, samorządy powinny podjąć działania w kierunku stworzenia warunków takich, żeby ci młodzi ludzie chcieli do nas wrócić.